Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rząd uruchomi powszechny skup zboża z dopłatami i minimalną ceną 1400 zł za tonę. Były premier mówił o tym na konferencji Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej rolnictwa w Łysach na Mazowszu. Wskazał też, że dopłaty do nawozów rolniczych będą utrzymywane. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił również, że rząd na sobotnim posiedzeniu zdecydował o zakazie importu produktów rolnych z Ukrainy.
Rząd podjął postanowienie o rozporządzeniu, które zakazuje przywożenia do Polski zboża, ale także dziesiątków innych rodzajów żywności. To naprawdę od wymienionego już zboża aż po produkty z miodu.
W wydarzeniu uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki. Polityk zapowiedział, że rząd wprowadzi tak zwaną tarczę dla rolnictwa. Poinformował, że Polska na dniach wystąpi do Brukseli o zgodę na dopłaty do nawozów.
I apeluję do Komisji Europejskiej o błyskawiczną, jak najszybszą zgodę, żebyśmy z naszego polskiego budżetu raz jeszcze mogli dopłacać 500 zł do nawozów, tak jak w zeszłym roku.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również, że rząd zwiększy dopłaty do paliwa rolniczego. Mają one wzrosnąć do 2 zł na litr. Zapowiedziana tarcza antykryzysowa ma być dużym pakietem ustaw, którym Sejm zajmie się na jednym z przyszłych posiedzeń. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że Polska wydała na pomoc Ukrainie równowartość 2% krajowego PKB. W rozmowie z amerykańskim think tankiem Atlantic Sentinel podkreśliła, że takie wydatki są konieczne, bo Ukraina walczy również o przyszłość Polski. Wśród sposobów pomocy szefowa resortu finansów wskazała na przyjęcie uchodźców i uchwalenie dla nich pakietu udogodnień oraz wsparcie humanitarne i wojskowe.
Całkowita kwota wydatków na Ukrainę wyniosła około 2% naszego PKB, czyli około 50 miliardów złotych. Niestety Polska nie otrzymała równowartości tej sumy z Unii Europejskiej czy z funduszy europejskich. Niemniej jest to coś, co trzeba zrobić, bo Ukraina walczy za naszą przyszłość, za nasze wartości i za naszą wolność.
Minister Magdalena Rzeczkowska dodała, że mimo znaczącego wzrostu wydatków budżetowych oraz wysokiej inflacji, polska gospodarka rozwija się relatywnie szybko. Wskazała, że główną przyczyną spowolnienia wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji jest wojna na Ukrainie. Szefowa resortu finansów rozmawiała z Atlantic Sentinel na marginesie odbywających się w Waszyngtonie wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński mówił, że zapowiedź marszu 4 czerwca przez Platformę Obywatelską to próba wzmocnienia ataku na rządzących. Lider Platformy Donald Tusk w mediach społecznościowych wezwał w sobotę swoich zwolenników do udziału w manifestacji, która odbędzie się w Warszawie. Były premier napisał, że będzie to marsz przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokracją europejską Polską. Socjolog profesor Jabłoński zwraca uwagę, że politycy Platformy Obywatelskiej traktują datę 4 czerwca i rocznicę wyborów kontraktowych za przełom w polskiej polityce. Ekspert zauważa, że organizacja zgromadzenia tego dnia to nie nowość, jednak tym razem celem będzie kontynuacja rozpoczętej kampanii obarczającej rząd za wysokie ceny w sklepach.
To jest zawsze pisane w życie społeczne, że chcielibyśmy, aby było jeszcze taniej, aby było jeszcze bogaciej. Zatem jest to bardzo, bardzo moim zdaniem nieuczciwe przerzucanie odpowiedzialności za wszystko, co się teraz dzieje, tylko na rządzących, bez zauważenia tego kontekstu międzynarodowego. No i przy okazji zrzucenia z siebie winy za to, że ich własna polityka przynosi tutaj swoje owoce właśnie w tym, że Polska nie mogła od początku liczyć na pewną stabilność.
Wpis byłego premiera Donalda Tuska pojawił się dzień po tym, jak Sejm uchwalił ustawę o komisji weryfikacyjnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich. Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński ocenił na Twitterze, że PiS przyjął ustawę, której jedynym celem jest eliminacja szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska z polityki. Polska turystyka po czasie pandemii ma się coraz lepiej. Wzrasta liczba turystów i udzielonych noclegów. Ponadto w kraju jest coraz więcej hoteli trzygwiazdkowych i o wyższym standardzie. Więcej na ten temat Karolina Stasiak.
Ministerstwo Sportu i Turystyki podaje, że obecnie dostępne parametry pokazują, iż turystyka ma dobre chwile. Z danych GUS-u wynika, że wróciliśmy do liczby noclegów udzielonych w roku 2019, czyli przed pandemią. O sytuacji turystyki mowa była w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmowej Komisji. Dyrektor Ministerialnego Departamentu Turystyki Dominik Borek poinformował, że w 2022 roku udzielono ponad 55 milionów noclegów, z czego blisko 43 miliony turystom krajowym i ponad 12 milionów zagranicznym.
To jest bardzo duży wzrost w stosunku do roku 2021, odpowiednio o 58% więcej ogółem i 46% w przypadku turystów krajowych, natomiast w przypadku turystów zagranicznych 123% wzrostu. To rzeczywiście pokazuje, że odbijamy się z tego dołka, który był w czasie COVID-u i rzeczywiście jeśli chodzi również o przyjazdy turystów z zagranicy, sytuacja ulega znacznej poprawie.
Dominik Borek podał też, że według danych z marca w kraju było blisko 2900 hoteli. W 2021 roku było ich niewiele ponad 2,5 tysiąca. Dominują obiekty trzygwiazdkowe. Jest też znaczny wzrost liczby obiektów najwyższej klasy. Resort turystyki podkreśla ponadto, że w 2022 roku Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie obsłużył ani jednej niewypłacalności.
Na Stadionie Narodowym w Warszawie zostały wręczone nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Wydarzenie zwieńczyło 3-dniowy Kongres Pamięci Narodowej. Nagrody są przyznawane podmiotom, które szczególnie aktywnie działają na rzecz upamiętnienia historii narodu polskiego w latach 1939-89. W tym roku tytuł Kustosza Pamięci otrzymali m.in. były kapelan Solidarności ksiądz infuat Jan Sikorski, polski reżyser, scenarzysta filmowy Arkadiusz Gołębiewski oraz grupa historyczna Zgrupowanie Radosław. Prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas gali wręczenia nagród przypomniał, że kustosze to strażnicy pamięci.
Kustosze słowa pisanego, kustosze obrazu, kustosze ducha, kustosze dziedzictwa materialnego. Ci, dzięki którym pamięć narodu polskiego jest, drodzy Państwo, w wolnych rękach, w dobrych rękach, w takich rękach, które zapewniają bezpieczeństwo i przyszłość państwa polskiego.
Nagroda została ustanowiona w 2002 roku przez prezesa IPN Leona Kieresa. Jej pomysłodawcą był późniejszy szef Instytutu Janusz Kurtyka. Dotąd tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymali m.in. były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i ojcowie redemptoryści posługujący w Radiu Maryja. Wśród laureatów znalazły się też instytucje takie jak Komitet Katyński czy Rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał. Niemcy wyłączyły w sobotę 3 ostatnie elektrownie jądrowe. Oznacza to koniec energetyki jądrowej u naszych sąsiadów. Pierwotnie ostatnie reaktory miały być wyłączone wraz z końcem 2022 roku. Z uwagi na kryzys energetyczny, do którego doszło na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę, niemiecki rząd wydłużył pracę elektrowni do 15 kwietnia. Wygaszeniu atomu sprzeciwiało się wielu ekspertów i naukowców, także nobliści. Według nich w obecnej sytuacji jest to błąd. Niemcy pozbywają się w ten sposób taniej i niskoemisyjnej energii, co między innymi przełoży się na wzrost kosztów. Decyzja niemieckiego rządu jest podyktowana względami ideologicznymi, mówi wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Energii, poseł PiS Jan Warzecha.
Jest to podparte moim zdaniem mocno ideologią, jaka tam panuje i którą próbują narzucić szczególnie zieloni w Niemczech. W moim przekonaniu nie dość racjonalna, no bo trzeba czymś tą energię zastąpić, więc albo to będzie na ten czas jeszcze energia z węgla kamiennego i brunatnego, no albo będzie to z importu. Być może, że Niemcom bardziej opłaca się importować energię elektryczną niż produkować samym. W każdym razie my na to nie zważamy. My chcemy budować elektrownie jądrowe, te większej mocy i SMR-y, małe elektrownie. Już prowadzone są rozmowy, podpisywane umowy.
Zamknięte w Niemczech reaktory jądrowe odpowiadały za wytwarzanie około 6% energii w kraju. Przy bramie brandenburskiej w Berlinie organizowany był w sobotę protest przeciwko ich wyłączeniu. Diecezja legnicka ma nowego biskupa pomocniczego. W miejscowej katedrze święcenia biskupie przyjął w sobotę ksiądz Piotr Wawrzynek. Głównym konsekratorem był ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, a homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Nowy biskup pomocniczy diecezji legnickiej podczas uroczystości dziękował papieżowi za nominację, a także wszystkim, którzy formowali go duchowo, prosił też o modlitwę.
Przyjęcie posługi biskupa łączy się w moim życiu z wezwaniem do szczególnej miłości do tych, których Jezus umiłował, i zobowiązaniem, by Jezusa ukazywać jako jedyne ocalenie dla współczesnego człowieka. Proszę was wszystkich o modlitwę za mnie, bym wśród przeciwności i wyzwań życia umiał być wiernym sługą Jezusa i miał odwagę do stałego głoszenia Jego imienia.
Gratulacje z okazji przyjęcia sakry biskupiej złożył prezydent Andrzej Duda. Diecezja legnicka zyskuje w osobie ekscelencji hierarchę, który dobrze zna Dolny Śląsk, jego społeczność i potrzeby tutejszej wspólnoty, napisał w liście prezydent. List do nominata i zebranych skierowała też marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Nuncjatura apostolska w Polsce 4 marca przekazała, że ojciec święty Franciszek mianował księdza Piotra Wawrzynka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.